Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drodzy radio słuchacze, witamy się serdecznie. Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także panią Katarzynę, która będzie razem z nami tę audycję sprawowała. Z nami dzisiaj jest pani Małgorzata Sagan, nauczyciel, polonista, doradca metodyczny. Bardzo serdecznie witamy.
Witam serdecznie. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Właśnie z nami pani podejmie temat kultura słowa w środowisku rodzinnym.
Tak często narzekamy, słuchając mediów, jakie to słownictwo jest skandaliczne. No właśnie, ale wszystko zaczyna się w domu, od małego dziecka, czym skorupka, jak to się mówi, od za młodu nasiąknie. Potem oczywiście można w jakiś sposób zniszczyć to, co było dobre. Można również wady pewne likwidować, starać się. Ale najważniejsze to jest to, co dziecko, w jakiej atmosferze żyje w domu, czym nasiąka. No a przede wszystkim słuch jest tutaj istotny, przekazuje się informacje, wartości, wiedzę, mówiąc do dziecka. Narząd słuchu jest ważniejszy nawet od narządu wzroku, dlatego że przez słuch więcej można przekazać informacji. I właśnie pytanie, czy my jako rodzice zwracamy na to uwagę, przykładamy wystarczającą wagę do tego, jak się odzywamy, o czym rozmawiamy, jak tematy właśnie poruszamy przy dzieciach, czy staramy się kontrolować naszą emocjonalność, prawda, żeby nie wypowiadać niewłaściwych słów, czy również jeżeli mamy wątpliwości, a każdy może mieć wątpliwości, sięgamy do słowników, żeby zobaczyć, jak powinno się poprawnie wymawiać dane słowo. Ale już o tym, a może jeszcze szerzej, pani Małgorzata Sagan, prosimy bardzo.
Wobec zagrożeń współczesności, które płyną do nas głównie kanałami medialnymi, coraz częściej mówi się, że swoistym antidotum na te wszystkie zagrożenia jest biblioterapia, czyli powrót do słowa, czytanie książek. Mówi się również o tym, że należałoby ludzi dorosłych, gdyby próbować wyprowadzać z kultury obrazkowej i prowadzać ich w logosferę, a więc w przestrzeń, gdzie dominuje słowo. Jeżeli dotyczy to ludzi dorosłych, to wydaje się, że w sposób szczególny powinno dotyczyć dzieci i młodzieży, ponieważ młodzi ludzie z natury jeszcze niedojrzali, niedorośli, przesiąkają na wskroś tymi wszystkimi niedobrymi rzeczami, które płyną do nas poprzez media. I dlatego właśnie dzisiaj chcemy mówić o kulturze słowa. Dlaczego właśnie o kulturze słowa? Słowo to jest pierwszym, niezbywalnym, absolutnie koniecznym sposobem odnoszenia się człowieka do człowieka. Tylko ludzie posiadają taką zdolność komunikowania się przy pomocy słowa. Inne istoty żywe, takie jak zwierzęta, ptaki, gady, nawet ryby, mają inny system znaków, przy pomocy których się komunikują, i te systemy znaków dla tych istot są wystarczające. Człowiekowi nie wystarczy komunikowanie się przy pomocy różnych znaków niewerbalnych. Człowiek najdoskonalej wyraża swoje emocje, myśli, pragnienia, przeżycia poprzez słowo. Problem jednak polega na tym, że mówić pragniemy z natury, ale niestety z natury mówić nie umiemy. I dlatego właśnie my dzisiaj mówimy o kulturze słowa, czyli o tym, że mowy trzeba się uczyć. Kultura słowa, czyli uprawianie tej logosfery, formowanie jej. Polacy, język, którym Polacy się posługują, ma w sobie pewną giętkość, pewną melodykę, dlatego Polacy powinni mówić chętnie, śmiało, i swobodnie. I to jest w naszej tradycji przejawem naszej duchowej suwerenności. Myślę, że to jest niezwykle ważne, aby dzieci i młodzież kształtować również w takim duchu. Lekkość, swoboda, elokwencja, posługiwaniu się językiem jest przejawem naszej duchowej dojrzałości i właśnie suwerenności. To jest taki nasz znak specyficzny, nasz język, który jest giętki, jak chciał poeta Juliusz Słowacki, on jest giętki, potrafi być jak aniołów mowa i potrafi być jak bicz. Czyli potrafi, nasz język ma w sobie taką energię i materię leksykalną, przy pomocy której możemy wyrazić ogromnie wiele. Zapewne inne języki też. Ale język polski jest naszym językiem i powinniśmy kształtować nasze dzieci, młodzież w takim duchu, aby ten język rozumieć i uczynić go swoim narzędziem komunikacji i posługiwania się w świecie. Żeby uzmysłowić sobie wagę słowa, sięgnijmy może do źródła, czyli do tradycji antycznej, bo przecież cała nasza kultura, cała nasza tożsamość polska, narodowa została zbudowana między innymi na tym fundamencie kultury antycznej. Doskonale, na pewno wszyscy, niezależnie od tego, jakie kończyliśmy szkoły, czy kończyliśmy studia, czy nie, każdy z nas słyszał o słynnych mówcach świata starożytnego, takich jak Cyceron w starożytnym Rzymie, czy Demostenes w starożytnej Grecji. Chciałabym tutaj przywołać wypowiedź może najpierw Cycerona, chronologicznie późniejszego w stosunku do Demostenesa, ale Cyceron właśnie zauważył, że mówienie jest najważniejszą sztuką ludzką, ale też najtrudniejszą, najbardziej zawiłą ze wszystkich słów. Powiedział między innymi, że mądrość bez elokwencji przynosi niewielki pożytek. Czyli bez daru wymowy, daru wyrażania swoich myśli i emocji. Ale elokwencja bez mądrości staje się rzeczą groźną. Dzisiaj my mamy tę myśl Cycerona wyrażoną w takich zjawiskach jak reklama i propaganda. To właśnie te dwie dziedziny posługują się językiem, wykorzystują mechanizmy, bardzo sprytnie wykorzystują pewne mechanizmy językowe, żeby przekazać nam pewne treści, nawet poza sferą naszej świadomości. To się staje niebezpieczne, a zauważył to już właśnie ów rzymski mówca. Ponadto, gdy obserwujemy, czy to ludzi mediów, czy ludzi świata polityki w sensie sprawowania władzy, z łatwością moglibyśmy wskazać konkretne przykłady ludzi, którym brakuje mądrości, ale zostali świetnie wyszkoleni w posługiwaniu się językiem jako mechanizmem. I dlatego mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nazwałabym takim otumanieniem. Ludzie zachowują się nieracjonalnie i pytamy dlaczego. Przecież mają oczy, mają uszy, a jednak ani widzą, ani słyszą tego, co rzeczywiście powinni usłyszeć. I jest to właśnie efekt znakomitego, podkreślam, znakomitego wyszkolenia w dziedzinie elokwencji. Można się tego nauczyć. Demostenes, ów grecki, najsłynniejszy mówca, gdy zaczynał mówić, jego mówienie przypominało bełkot. On sam uczył się, uciekając w jakieś ustronia, wkładał sobie do ust kamyki i wtedy próbował wypowiadać różne słowa. A więc miał jakieś potężne wady wymowy, mówił niedbale, a jednak dzięki silnej woli tak wyuczył się tej sztuki mówienia, że stał się, jest punktem odniesienia dla nas. Natomiast jego nauczyciel Izokrates, który z kolei był uczniem Sokratesa, niezwykle wysokiej rangi podniósł wagę słowa i posługiwania się właśnie tym narzędziem. Izokrates właśnie, żyjący na przełomie V i IV wieku przed Chrystusem, mówił tak, że przy pomocy mowy zostały wyznaczone granice sprawiedliwości i niesprawiedliwości. A więc to język, my w języku stwierdzamy, co jest dobre, co złe, oczywiście odnosimy to do rzeczywistości realnie istniejącej. I Sokrates dalej twierdził, że dzięki mowie kształtujemy nasze nieokrzesane dusze, doskonalimy inteligencję i czynimy z języka świadka naszej słusznej myśli. Mowa staje się więc obrazem duszy. To trochę tak, jak chciał nasz wieszcz narodowy, Adam Mickiewicz, gdy mówił, że myśl z duszy leci gładko, bystro, ale załamuje się w słowach. Słowa z kolei nie są w stanie wyeksponować wszystkich naszych odczuć. Więc Mickiewicz bardzo precyzyjnie wyraził problem, z którym my mamy do czynienia. Jak powiedzieć, jak wyrazić to, co chcę wyrazić? Bardzo często uczeń staje bezradny i wie, co chciałby powiedzieć, ale nie potrafi tego zrobić. Gdy nauczyciel mu pomoże, no to on wtedy uradowany mówi, no właśnie ja to chciałem powiedzieć, ja właśnie mi o to chodziło. Oczywiście, że o to mu chodziło, ale niestety tego nie wyraził. Dlaczego? Dlatego, że brakuje mu w tym momencie umiejętności wykorzystania narzędzia, jakim jest język. Dlatego właśnie już w starożytnej Grecji Sokrates podkreślał tak ogromną rangę i troskę o kulturę języka. Starożytny ów mówca i nauczyciel wymowy podnosi wręcz do rangi nakazu religijnego, ponieważ twierdził, że jeżeli ktokolwiek deprecjonuje, poniża albo sprzeciwia się, albo lekceważy pracę nauczycieli wymowy, to tak jakby się sprzeciwiał bogom. I bynajmniej nie była to stwierdzenie nie było retoryczną przesadą w ustach tegoż właśnie retora. Tak rzeczywiście jest do dzisiaj. Dlatego kultura słowa jest rzeczywiście podstawą wykształcenia i wychowania. Cyceron zauważył jeszcze, że słowo jest orężem. Orężem, który może nas obronić, jak mówił Cyceron, wtedy, gdy od jakiegoś niecnoty zostaniesz zaczepiony. To mając słowo jako oręż, możesz się od tego niecnoty uwolnić. Ale słowo jest orężem, przy pomocy którego można walczyć. Można zapanować nad tłumem. I tutaj oczywiście pamiętamy taki epizod ze świata starożytnego po zabójstwie Juliusza Cezara, kiedy jeden z jego przyjaciół, ten, który uczestniczył w spisku, przemawiając do Rzymian, przemawiał tak, iż wyszło na to, iż to on jest godzien ubolewania i godzien litości, ponieważ musiał z pewnych powodów targnąć się na życie swego przyjaciela. Tak przemawiał Brutus do Rzymian. A więc dar elokwencji przekonał Rzymian, że to nie należy ubolewać nad tym zamordowanym Juliuszem Cezarem, tylko właśnie nad nim, nad jego mordercą. Tak starożytni, tak do takiej wysokiej rangi podnosili kwestię języka. I oczywiście ten nurt wagi retoryki, retoryka długo była przedmiotem nauczania. Oczywiście później w XVIII wieku po reformie szkolnictwa to się zmieniło i stopniowo retoryka wypadała jako ważny przedmiot nauczania w szkole. Obecnie ona znajduje się w sposób szczątkowy w zakresach języka polskiego w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum, ale tylko w postaci szczątkowej. I obecnie bardzo wiele zależy od tego, jak nauczyciel posługuje się językiem. Niezależnie od tego, czy to jest polonista, historyk, ale również, czy poprawnie po polsku mówi nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, matematyk czy biolog. Każdy nauczyciel powinien posługiwać się poprawną polszczyzną. Jan Paweł II, nasz błogosławiony Ojciec Święty, był mistrzem mowy polskiej. Od swoich pierwszych młodzieńczych tekstów literackich po pisma papieskie, po encykliki, dawał przykład polszczyzny. Oczywiście mówimy tutaj o encyklikach przetłumaczonych na język polski. Dawał przykład polszczyzny nie tylko poprawnej, ale pięknej. I o to by chodziło w naszych kontaktach w domu z dziećmi, w szkole. aby nasze dzieci miały kontakt z językiem polskim poprawnym, ale to za mało poprawnym. Ten język powinien być także piękny. Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że język polski jako język jest trudny. W poemacie Myśląc Ojczyzna podzielił się taką refleksją, że my, którzy jesteśmy ogarnięci na co dzień pięknem własnej mowy, dostrzegamy to piękno, to jednak mamy świadomość, że na rynkach świata nie kupują naszej myśli. Myśli, czyli słów, bo myśl wyraża się w słowach z powodu drożyzny słów. Ale lud żyjący w sercu własnej mowy pozostaje autonomiczny, integralny, suwerenny. I czas zaborów doskonale to potwierdził. Naród polski, nie posiadający własnej państwowości, żył jakby w przestrzeni własnej mowy. Jest ewenementem, że właśnie najwspanialsze dzieła literackie powstały wtedy, kiedy państwa polskiego nie było, kiedy twórcy, artyści tacy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, przebywali na emigracji i tam właśnie powstały najwspanialsze dzieła, te, które są dzisiaj w panteonie naszych dzieł literackich. I ci ludzie, będąc na emigracji, pisali po polsku. Dlaczego pisali po polsku? Bo czuli po polsku. A zatem i dzięki temu przetrwaliśmy jako naród. Dzięki temu, że trwał język w języku myśl, idea polskości. Dzisiaj, gdy komunikujemy się z naszymi dziećmi w domu, dziadkowie z wnukami, rodzice z dziećmi, uczniowie, nauczyciele z uczniami w szkole, ważne jest, aby komunikować sobie określone treści w sposób jasny, przejrzysty, precyzyjny. Jak to robić? Może najpierw chciałabym wskazać takie podstawowe przeszkody, trudności, które pojawiają się w sztuce komunikowania, porozumiewania się, a te przeszkody biorą się zarówno z pewnego nastawienia emocjonalnego, jak i niedostatków w posługiwaniu się językiem. W domu warto by było, aby rodzice zwracali uwagę na to, na moment, gdy dziecko zaczyna mówić, gdy formułuje pierwsze sylaby. Byłoby dobrze, gdybyśmy rozmawiali z dziećmi poprawnym językiem, może nie za często spieszczając, nie naśladując różnych odgłosów kotka, pieska, ptaszka. Warto by było mówić do dzieci normalnym, czystym, spokojnym, precyzyjnym językiem. W wielu rodzinach być może, gdy dziecko zaczyna już komunikować się ze swoim otoczeniem, rodzice odsyłają go do sfery wyższej, mówiąc o bozi. Może mówmy, byłoby warto mówić o Matce Bożej, o Najświętszej Pannie Maryi, bo potem ta bozia jakoś tak zostanie w świadomości dziecka i już dziecko jako człowiek dorosły, no właśnie w tej sferze jest troszeczkę infantylny. A zatem warto mówić normalnym, prostym, poprawnym językiem. Warto też obserwować, jak dziecko artykułuje poszczególne głoski. Już wtedy mogą się pojawiać pewne tendencje do błędów. Im wcześniej nastąpi zauważenie pewnych wad wymowy, tym jest większa szansa na korygowanie później tych wad, a w dalszej edukacji na doskonalenie określonych predyspozycji. Trzeba zwracać uwagę na akcent w języku polskim, na taką czystość mówienia, bez tak zwanych przyśpiewów. Zwłaszcza jeżeli dzieci uczą się języków obcych, to potem jest takie ykanie, ekanie, czyli włączanie takich przyśpiewów pomiędzy poszczególne wyrazy.
Jeżeli już mówimy o akcencie, może dopowiedzmy, zwykle akcentujemy przedostatnią sylabę.
Tak, taka jest zasada.
I to się przenosi na wszystkie słowa i właśnie. A jeżeli słowo jest pochodzenia obcego?
Tak jest. Zasada akcentowania w języku polskim mówi, że z reguły akcentujemy drugą sylabę od końca, ale są pewne wyjątki. Tymi wyjątkami są wyrazy pochodzenia obcego, łatwo je rozpoznać, bo one mają końcówkę yka albo ika, a więc matematyka, nie matematyka, retoryka, nie retoryka, ale to nie wszystko. Są takie wyrazy, które tej końcówki nie mają, ale też akcentujemy inaczej. Prezydent i Rzeczpospolita. ale nauka, nie nauka. Nie wiem, skąd bierze się taki zwyczaj. Ludziom wydaje się, że jeżeli powiemy nauka, to będzie to bardziej elegancko. Otóż nie, to jest błąd. Mówimy nauka, ale do tych wyjątków należą również czasowniki. W czasie przeszłym, w liczbie mnogiej, pierwszej, drugiej osobie i w trybie przypuszczającym. A zatem nie poszliśmy, tylko poszliśmy. Nie zrobilibyśmy, tylko zrobilibyśmy. Tam się nawet na czwartą sylabę będzie przesuwał akcent. I warto, to jest rzecz łatwa do zapamiętania, i warto dzieci korygować od samego początku, bo potem w szkole jest trudniej. Ja staram się podkreślić w odniesieniu do moich gimnazjalistów wagę języka polskiego, ojczystego, i przy wypowiedzi, w której się pojawiają błędy w akcentowaniu, ocena jest niższa. Oni to rozumieją. Rozumieją argumentację tego typu. To jest twój język ojczysty. Nie możesz akcentować błędnie. I oni to przyjmują. A więc tutaj taka rzecz prosta, która jest do skorygowania natychmiast. Akcent. Ale również kwestia wymowy poszczególnych głosek. Tutaj, jeżeli nie mamy pewności, na pewno warto pójść do psychologa, do poradni. Jeżeli coś nas niepokoi w sposobie, w jaki dziecko artykuje, bo tutaj już są kwestie takie specjalistyczne, czysto fonetyczne, fonologiczne. I jeżeli mamy jakieś podejrzenie, że może dziecko źle mówi, to warto udać się do specjalisty. A zatem obserwacja dziecka i, co jeszcze ważne, trzeba do dziecka mówić. Mówić, nawet jeżeli ono jeszcze się z nami nie komunikuje, jeżeli tylko jest na etapie gaworzenia, to warto mówić takim pełnym, otwartym językiem. Warto śpiewać mu, ale też poprawnie, bez takich nadmiernych uproszczeń i zmiękczeń. I będzie taki moment, kiedy dziecko zacznie mówić i okaże się, że jego słownictwo, jego leksyka już jest bardzo bogata, oczywiście stosownie do wieku. Dziecko przyzwyczajone do mówienia w szkole z łatwością będzie podejmowało mówienie. Natomiast jeżeli na lekcjach obserwujemy uczniów, którzy właśnie nie potrafią się wypowiedzieć, mają kłopot z mówieniem, to bierze się stąd, że dziecko w domu nie jest przyzwyczajone do mówienia. Ono jest przyzwyczajone do dźwięków, do komputera, do telewizora, ale pamiętajmy, że telewizja nie może być punktem odniesienia, jeśli chodzi o język. Wielu lektorów, wielu dziennikarzy, by nie wspomnieć już o politykach, posługuje się źle językiem polskim. Ci, którzy się wyszkolili w tym zakresie, bo są wśród nas, wśród naszych polityków, są tacy, którzy popełniają ewidentne błędy dykcyjne, inni mają wady dykcyjne, ale oni zostali przeszkoleni w inny sposób i pomimo tych ewidentnych wad potrafią, to chciałabym powiedzieć w cudzysłowie, potrafią czarować i oczarować słuchaczy i widzów. I tak się dzieje. Trzeba wielkiej czujności i uwagi, żeby odróżnić ten komunikat, który do nas dociera słuchowo, od rzeczywistych intencji. Ale to wszystko świadczy o tym, że język jest tak giętkim narzędziem. To jest dosłownie narzędzie, tak jak nóż. Przy pomocy noża można ukroić chleb, ale można i zabić drugiego człowieka. Z językiem jest podobnie. Starożytni już to odkryli. A zatem wśród tych przeszkód, które się pojawiają w komunikacji, pierwszą jest właśnie niezwracanie uwagi na to, co nazywamy precyzją języka. Ale gdy dziecko już dorasta, gdy już możemy z nim rozmawiać, mogą się pojawiać trudności z koncentracją w rozmowie. I ta koncentracja może być różnie rozłożona. Czasem, jeżeli ja mówię do dziecka, to pomimo, że mówię do dziecka, to jednak bardziej koncentruję się na sobie. Tak się może dziać. Odwrotnie, bardziej będę koncentrowała się na tym, co chcę przekazać, nie dbając o to, co dziecko chce mi zakomunikować. A więc tutaj jakieś rozsądne rozłożenie akcentów. Gdy rozmawiam z dzieckiem, mam go słuchać, mam kontrolować to, co sama mówię i jednocześnie kontrolować to, o czym mówimy. Nie jest to łatwe, ale to tak jak z treningiem. Im częściej będziemy to ćwiczyć, tym jest szansa, że się tego nauczymy. A czasem w takiej komunikacji te zakłócenia w koncentracji uwagi najczęściej wypływają z lęku. Z jakiegoś lęku. On może być przezwyciężony jakimś gestem, takim gestem pozawerbalnym, uśmiechem, taką jakąś delikatną czułością. Inną przeszkodą jest niezdolność słuchania. Ksiądz Marek Dziewiecki w swojej, jednej ze swoich ostatnich książek, właśnie Sztuka rozmawiania, nazywa to komunikacją równoległą. Kiedy, warto to, można to zauważyć w takich codziennych sytuacjach, kiedy mimowolnie słyszymy jakąś rozmowę dwóch pań i ona wygląda mniej więcej tak. No wiesz, mój Bartek świetnie zdał egzamin, pewnie maturalny, myśli o studiach medycznych. A moja Kasia wybiera się na architekturę. No mój Bartek bardzo by chce być lekarzem, chirurgiem, więc on już to wie. Moja Kasia chce się specjalizować w architekturze sakralnej. No mniej więcej tak wygląda ta rozmowa i rozmowy nie ma. To jest właśnie przekazywanie komunikatów w sposób równoległy i one w żaden sposób się ze sobą nie zazębiają. Ludzie często tak ze sobą właśnie rozmawiają. Dzieci w domu to widzą, słyszą i jaki stąd wyciągają wniosek. No, ważne jest, żeby się przebić, żeby zakomunikować coś od siebie bez zwracania uwagi na to, co na to rozmówca. I wreszcie taką istotną przeszkodą jest sprzeczność między przekazem werbalnym i niewerbalnym. To się dzieje wtedy, gdy znaki zewnętrzne, mój gest, ton głosu, mina, mówi coś innego niż treści, które przekazują moje słowa. Oczywiście taki zabieg jest zabiegiem retorycznym, może być wykorzystywany świadomie, to jest po prostu ironia. Jeżeli ja, chcąc wyrazić swoją dezaprobatę wobec jakiegoś niewłaściwego zachowania ucznia, powiem w ten oto sposób, no załóżmy, nie wiem, uczeń rozbił szybę i ja powiem mu, no pięknie się zachowałeś dzisiaj. Ale wtedy barwa mojego głosu, odpowiednia mina i jeszcze postawa będzie sprzeczności z tym komunikatem werbalnym. Jest to jednak zabieg zamierzony, celowy i uczeń to doskonale rozumie. Ale jeżeli dzieje się to w sytuacji innej, kiedy mama usiłuje rozmawiać ze swoim dzieckiem, ale w tym czasie załatwia jakąś sprawę przez telefon albo coś sprawdza w komputerze i jednocześnie mówi, że ma podzielność uwagi i doskonale słyszy i rozumie, co dziecko do niej mówi. Dziecko wynosi stąd taką informację, że te komunikaty, które mama ma na ekranie swojego komputera, są ważniejsze niż te komunikaty, które dziecko jej przekazuje. A więc taka właśnie komunikacja wewnętrznie sprzeczna jest także istotną przeszkodą. Natomiast co może pomagać nam w komunikowaniu sobie nawzajem prawdy o świecie, w którym żyjemy, właśnie przy pomocy słów? Powinniśmy to robić z miłością. Jest to trudne, dlatego że często musimy sobie zakomunikować rzeczy niełatwe. Jak to zrobić z miłością? Bo ostateczny cel naszego porozumiewania się to jest tworzenie wspólnoty, która daje nam szczęście, wspólnoty międzyludzkiej. Poprzez to przygotowujemy się do bycia we wspólnocie z Panem Bogiem. Już tej wspólnoty doświadczamy w życiu sakramentalnym. No ale dopóki jesteśmy w jakichś wspólnotach ludzkich, musimy się ze sobą komunikować. I nie jest prawdą według mnie, że jeżeli ludzie bardzo się kochają, to oni nie potrzebują nic do siebie mówić. No mnie się wydaje, że potrzebują. Im większa miłość, tym potrzeba więcej dojrzałych słów. Nie wielosłowia, ale więcej pełnych, dojrzałych, wartościowych słów, bo musimy sobie komunikować miłość. Jeśli w małżeństwie, które ma 15-20 lat, mąż mówi, no przecież ty wiesz, że ja cię kocham, czy ja ci to muszę codziennie powtarzać. No może czasem trzeba. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, do dziś nie wiem, czym to było spowodowane, mama moja też nie wie, ale miałam taki okres w swoim dzieciństwie, kiedy codziennie pytałam moją mamę, mamo, czy mnie kochasz? Mama oczywiście odpowiada, no tak, bardzo cię kocham. Pamiętam też, kiedy mówiłam, mamo, powiedz, że mnie kochasz. Mama mi to codziennie powtarzała. Do dziś obie nie wiemy, czym to było spowodowane, bo nigdy nie doświadczyłam jakiegoś braku miłości ze strony rodziców, ale taką siebie pamiętam. Czyli chyba był jakiś moment nieuświadomiony, jakiegoś takiego zawahania, kiedy potrzebowałam zwerbalizowania ze strony mamy tego, że ona mnie kocha. A zatem może jest troszeczkę prawdy na początku takiej fascynacji. Rozumiemy się bez słów, bo nadajemy na tych samych falach. Owszem, jest coś w tym, ale im dłużej jesteśmy w związku małżeńskim, im nasza rodzina gdyby wzrasta, powiększa się, przychodzą na świat dzieci, ta komunikacja werbalna powinna być otoczona szczególną troską. Musimy sobie powiedzieć to, co czujemy, to, czego chcemy. I nie można też wymagać, ani rodzice nie mogą wymagać tego od dziecka. No i dziecko się będzie uczyło, że nie może wymagać tego samego od rodziców. Nie można człowieka zostawić w takiej sytuacji, domyśl się, o co mi chodzi. Powinnaś się domyśleć, powinieneś wiedzieć, co ja czuję. No nie mamy bezpośredniego wglądu we wnętrze drugiego człowieka. Taką możliwość ma tylko Pan Bóg. A zatem po to Pan Bóg dał nam język i możliwość takiego komunikowania się, abyśmy mogli sobie to zakomunikować. Jest to także znakomita szkoła pokory, bo tutaj trzeba się uczyć, obserwować siebie, żeby powiedzieć, co czuję, i jednocześnie trzeba się uczyć tego języka. Dosłownie języka w sensie takim etnicznym. No muszę się nauczyć języka polskiego. Muszę mieć świadomość, że tę samą treść mogę wyrazić w zdaniu pojedynczym, rozwiniętym, w zdaniu złożonym z równoważnikiem zdania, w zdaniu wielokrotnie złożonym, że mam szereg różnych możliwości, narzędzi językowych, przy pomocy których mogę wyrazić całe bogactwo swego wnętrza. I jeżeli tego nie potrafię, to drugiej kochanej osobie nie potrafię zakomunikować, nie potrafię podzielić się z nią bogactwem, którym ja sama jestem. I wtedy człowiek w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach rodzice-dzieci czy małżonkowie, wydaje mi się, że dochodzi do pewnych frustracji i takiego myślenia, przecież ja ją tak kocham, a ona tego nie rozumie. Że ja jestem gotów wszystko dla niej poświęcić, a ona tego nie rozumie. No dlaczego nie rozumie? No właśnie dlatego, że małżonek nie potrafi zakomunikować tego, jak bardzo kocha. Oczywiście, że pewne gesty, kwiaty, jakieś inne zewnętrzne znaki pomagają, ale one tylko pomagają, natomiast nie zastąpią słów. Kwiaty są wieloznaczne, nie mówiąc już o kolorach, prawda? Więc jednak do kwiatów, choćby najpiękniejszych, trzeba dołączyć słowo. I tak, jak uczyć się tej właśnie sztuki rozmawiania, sztuki komunikowania się poprzez miłość, ale przy pomocy narzędzia, jakim jest język. Ważne jest, aby tak rozmawiać z drugim człowiekiem, by próbować wczuć się w jego osobowość. To nie znaczy stać się taki jak on, przemienić się w niego, ale próbować zrozumieć tego człowieka. Ksiądz Marek Dziewiecki pisze, że najwspanialszym przykładem empatii jest wcielenie, jest przyjęcie przez Jezusa Chrystusa naszej ludzkiej natury. Jezus przyjął naszą naturę, ale pozostał sobą, pozostał Bogiem. A więc nasza empatia w stosunku do drugiego człowieka powinna polegać na tym. Zachowuję własną osobowość, jestem sobą, ale staram się zrozumieć. I tutaj w rozmowach ważne jest tak zwane empatyczne słuchanie, czyli akceptacja tego, że ktoś myśli inaczej, czuje inaczej, nawet jeżeli ja się z tym nie zgadzam, nawet jeżeli rodzice widzą, że dziecko źle ocenia pewne rzeczy, to najpierw trzeba to przyjąć i zaakceptować to, że dziecko widzi to inaczej niż ja. A to jest fakt powszechny, że tę samą rzeczywistość 10 osób będzie odbierało inaczej i inaczej będzie ją opisywało. I właśnie za tą empatią idzie zdolność werbalizacji. I tu, proszę Państwa, niezwykle istotna jest umiejętność takiego parafrazowania. Czyli jeżeli dziecko przychodzi ze szkoły i narzeka, Pani od matematyki znów mi postawiła jedynkę niesłusznie. Pan na biologii się czepia, że rozmawiam. Ja już mam tego wszystkiego dosyć. Nie pójdę do szkoły. Wszyscy się mnie czepiają. Już mi się nie chce uczyć i wszelkie moje wysiłki nie mają sensu. I teraz rodzic, rozsądny rodzic, słuchając takiego komunikatu swojego dziecka, powinien to syntetycznie sparafrazować, powiedzieć na przykład tak. Czyli wszyscy nauczyciele według ciebie czepiają się ciebie, są źli. Wszyscy są źli, tak? I wtedy dziecko ma szansę pewnej refleksji, zobaczenia, czy rzeczywiście wszyscy są źli, czy tylko tak oni zostali przedstawieni. I dopiero potem, krok po kroku, dochodzimy do tego, o co tak naprawdę chodzi. Bo na pewno nie jest tak, że nauczyciele się czepiają, tylko dziecko pod wpływem różnych emocji, frustracji tak odbiera szkolną rzeczywistość. A zatem trzeba po prostu przetworzyć to, co dziecko powiedziało, uprościć. Komunikat, który usłyszeliśmy od dziecka jako taki strumień świadomości, taki potok nieuporządkowanych słów, trzeba by spróbować powtórzyć to, co dziecko powiedziało, ale w jednym prostym zdaniu. Nie jest to łatwa sztuka. Niemniej jednak zachęcam Państwa, żeby próbować się tego uczyć. Ponadto to rozumienie naszych dzieci powinno uwzględniać również to, że one same siebie nie rozumieją, ale my od tego jesteśmy rodzicami i nauczycielami w szkole, żeby ich rozumieć nawet wtedy, kiedy one siebie nie rozumieją. To nie znaczy akceptować jakichś złych zachowań, ale najpierw zrozumieć, najpierw wyjaśnić sobie. Ty to widzisz tak i tak, zobaczmy, czy rzeczywiście jest tak, jak ty to widzisz. I to jest właśnie cecha, takie empatyczne wczuwanie się, parafrazowanie jest cechą kompetentnego, odpowiedzialnego rodzica, a w szkole wychowawcy. Warto, proszę Państwa, jeszcze być asertywnym w tym. Co to znaczy? Przez asertywność rozumiemy nie mówienie, co chcemy i kiedy chcemy, tylko zdolność takiego zrównoważonego i bardzo precyzyjnego wyrażania swoich przeżyć i pragnień, ale zgodnie z zasadami akceptowanymi społecznie. Czyli ja mam prawo wyrazić to, co czuję, w sposób kulturalny, grzeczny, ale ktoś inny też ma takie samo prawo. Dobrze rozumiane jest asertywności w komunikatach między nami a naszymi dziećmi. Chodzi o to, że mamy jasno komunikować, o co nam chodzi. I celem asertywności nie jest asertywność sama w sobie, tylko jest miłość. I dlatego właśnie mówienie o sobie wymaga rozwagi i odpowiedzialności. To jest właśnie ta asertywność. W sposób odpowiedzialny komunikuję drugiej osobie, czy to jest moje dziecko w domu, czy to jest mój uczeń w szkole, co ja czuję. Tu na to się, proszę Państwa, nakłada to, co psychologowie nazywają komunikatem ja. Jeżeli zamiast powiedzieć uspokój się, przestań rozmawiać na lekcji, powiem inaczej. Twoje rozmowy z kolegą na lekcji utrudniają mi pracę. Ja to, proszę Państwa, przetestowałam wielokrotnie. Reakcja ucznia jest diametralnie różna. Jeżeli usłyszy uczeń, że to, co on robi, komuś przeszkadza, bo wtedy przestań rozmawiać, źle się zachowujesz, jest jak gdyby takim werbalnym atakiem na ucznia. Tymczasem to samo mogę uczniowi zakomunikować właśnie w tak zwanym komunikacie ja. I wtedy ja mówię o swoich odczuciach. Dziecko z natury jest wrażliwe. No i czuje, że swoim zachowaniem sprawiło przykrość. I wtedy jak gdyby oddzielamy ucznia, jego osobę od jakiegoś niewłaściwego zachowania. A więc i to jest asertywne właśnie. To jest według mnie dobrze rozumiana asertywność. Ja jako nauczyciel czy rodzic mam nie tylko prawo, ale obowiązek zakomunikować mojemu uczniowi w szkole, mojemu dziecku w domu, że rani mnie, jest mi przykro, przeszkadza mi w pracy na przykład to, co ty właśnie w tej chwili robisz. Ponadto przez tą asertywność uczymy dzieci mówienia nie, ale nie tylko temu, co je niepokoi. Bo tak zwane treningi asertywności każą nauczycielom uczyć uczniów odmawiania. Nie dziękuję. Kolega cię częstuje papierosem, bądź asertywny. Powiedz nie. Nie dziękuję. Owszem, ale tak rozumiana asertywność może też, możemy uczyć dzieci mówienia nie własnym szkodliwym pragnieniom. Przy czym ta asertywność może się przejawić, przerodzić w taki szkodliwy trening przy zawężonej antropologii. Jeżeli asertywność sprowadzimy tylko do takiego treningu odmawiania czy też prezentowania siebie bez usytuowania w pewnej koncepcji osoby ludzkiej, to rzeczywiście wtedy taka asertywność jest szkodliwa, dlatego że podkreśla indywidualizm i subiektywizm. No jeżeli się spotka kilka takich indywidualizmów i subiektywizmów, no to już mamy wtedy prawie wojnę. A więc w rozmowie, w posługiwaniu się językiem powinno chodzić o miłość i nie wolno miłości mylić ani z tolerancją, ani z akceptacją, ani z naiwnością. Miłość to jest pragnienie dobra drugiego człowieka, naszego dziecka, naszego ucznia, ale najpierw w rozmowie musimy ustalić, co dla ciebie jest rzeczywiście dobre, czy to, co ty uważasz za dobre, czy może jednak nie. Im bardziej kogoś kochamy, tym więcej potrzebujemy słów. Tak mi się wydaje. Żeby komunikować swoją miłość poprzez wyjaśnianie sensu własnych gestów i zachowań. Bo dany gest czy zachowanie może być wieloznaczne. I stąd się bierze mnóstwo nieporozumień. Bardzo wiele. Jeżeli słyszymy o pewnych konfliktach, rozpadach małżeństw, to małżeństwa, znane mi małżeństwa, które się rozpadły, zaczynał się od tego, że małżonkowie przestawali ze sobą rozmawiać. Najpierw uważali, że my się świetnie rozumiemy, my się komunikujemy bez słów, gesty, a potem się okazało, że jednak nastąpiła jakaś wyrwa, jakaś przepaść i już nie potrafią ludzie nawiązać ponownego kontaktu. Tam, gdzie jest mało słów, tam miłość słabnie, a zatem rozmawianie jest potrzebne po to, żeby się wzajemnie rozumieć. I na pewno ważna jest nasza postawa w tym komunikowaniu sobie miłości. Cierpliwość, łagodność i czułość, ale też twardość i stanowczość w upominaniu. I tutaj, proszę Państwa, nie ma jednej reguły. Kiedy twardo, a kiedy delikatnie i miękko. Czasami w stosunku do tej samej osoby, tego samego dziecka. Czasem trzeba tak, czasem tak. Więc recepty tutaj wydaje mi się, że nie ma. Rodzic ma tę łaskę wynikającą z sakramentu małżeństwa, z daru rodzicielstwa. Nauczyciel, no pewnie jakąś tam też iskrę Bożą powinien w sobie mieć, jeżeli jest nauczycielem. I ja to po prostu nazywam intuicją. Mama, tata w domu, jeżeli kocha swoje dziecko, będzie wiedział, kiedy trzeba ostro, a kiedy trzeba łagodnie. Nauczyciel w szkole też to wie. Na pewno trzeba tak rozmawiać, tak dobierać słowa, by rozmówca był przekonany, że chcemy mu pomóc w dążeniu do szczęścia, a nie tylko dlatego, że chcemy przeforsować swoje racje. Ja często słyszę, czy jestem świadkiem takich rozmów i między rodzicami i dziećmi i często rodzic tak uzasadnia ostatecznie swoją rację. Ma być tak, bo ja tak mówię, bo ja tak chcę, bo ja mam zawsze rację. Więc taki komunikat niszczy dziecko. Ja mam zawsze rację. Kiedy rodzic nie, właśnie brakuje mu tej empatii, wczucia się. Czasem rodzice lekceważą taką uwagę małego dziecka, gdy dziecko nie może zasnąć i na przykład mówi, bo przez okno zagląda potwór. I często jak reagują rodzice? Jaki tam potwór? Dziecko, jesteśmy na trzecim piętrze. Jaki potwór? A wystarczyłoby wtedy jak gdyby wczuć się w ten jakiś strach, który w dziecku jest i powiedzieć, gdy zobaczysz tego potwora w oknie, to powiedz mu, że okno jest zamknięte i nie da rady wejść. I dziecko się wtedy uspokoi. I to będzie niezwykle, będzie zacieśnieniem więzi między rodzicami a dzieckiem, bo dziecko odbierze ten komunikat tak. Rodzice mi wierzą, rodzice mnie rozumieją. On oczywiście wyrośnie z tego potwora za oknem i to nie ma potrzeby od razu, żeby biec do psychologa. Dziecko ma jakieś urojenia. Oczywiście, gdyby to się jakoś ciągnęło dłużej, no to powinno to niepokoić. Ale jeżeli to się zdarza sporadycznie, to może warto tak. I proszę Państwa, żeby mądrze ze swoimi dziećmi rozmawiać, nie trzeba mieć koniecznie ukończonych studiów. Najczęściej nie mają kłopotów z komunikacją w szkole dzieci, które są wychowywane w domach, w których się rozmawia. Nawet jeżeli rodzice właśnie robią te błędy językowe, tam źle akcentują, używają takich słów, kolokwializmów, ale rozmawiają, mówią do dziecka, rozmawiają ze sobą, w domu się toczą jakieś dyskusje, nawet jakieś spory polityczne czy inne. Dziecko potem w domu skoryguje i zobaczy, że no tutaj są błędy. Ja swoim uczniom mówię w ten sposób, jeżeli słyszycie, że w domu mama czy tata źle akcentuje, no to trzeba grzecznie powiedzieć, mamo, to się akcentuje inaczej, ponieważ jest taka i taka zasada, tylko bardzo grzecznie. Mówię, uczniowie mnie wtedy pytają, a dorosłym to też mamy prawo zwrócić uwagę? Mówię, tak, byle grzecznie. I to będzie dorosły, dojrzały dorosły, podziękuję wam za to. I to będzie, macie możliwość pochwalenia się, że czegoś w szkole nauczyliście się. Tylko bardzo grzecznie trzeba dorosłemu zwrócić uwagę. A zatem sensem kultury słowa, tego zmagania się ze słowem, jest, jak napisał w swojej książce ksiądz Marek Dziewiecki, komunikowanie prawdy o człowieku i komunikowanie tej prawdy z miłością. Taki jest sens naszego zmagania się ze słowem.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Sagan przedstawiła temat kultura słowa w środowisku rodzinnym. Dziękujemy bardzo za przedstawienie tematu. I teraz, drodzy Państwo, prosimy o kontakt telefoniczny z nami. Już za chwileczkę telefony podamy do studia, do nas.
Telefony. Dla słuchaczy z Polski Północnej.
Tachemia działa na krtanie, niestety.
Przepraszam bardzo za moją taką małą niedyspozycję. A więc dla słuchaczy z Polski Północnej telefony 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100. Lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat kultura słowa w środowisku rodzinnym. Naszym gościem jest pani Małgorzata Sagan, nauczyciel polonista, doradca metodyczny.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem serdecznie pozdrowić gospodarzy tego programu, jak również panią pedagog. Chciałem zwrócić uwagę, być może pani pedagog tu...
Z kim my rozmawiamy, a z kim...
Aha, oczywiście nie, przepraszam, zapomniałem, Jan ze Śląska. Zapewne pani pedagog tu wyłowi wiele błędów wymowy w moim wypowiedzeniu się. Ja jednak chciałem zwrócić uwagę na taki aspekt, że mianowicie można pewne rzeczy mieć opanowane, jak erystyka czy elokwencja i tak dalej, i one oczywiście zapomniałem na wstępie bardzo, ale to bardzo podziękować pani pedagog za tą audycję, za ten wstęp wspaniały do tej dyskusji, ale właśnie ja chciałem tak zapytać, czy pani we własnym doświadczeniu, już nie mówię pedagogicznym, czy nie spotykała się pani z sytuacjami, w których elokwencja, erystyka i wszystkie inne dodatki nie zdają absolutnie egzaminu. To wie pani, może tak proste pytanie, ale jeśli będę mógł dopowiedzieć, to chciałem tylko dać taki przykład. Oczywiście nie chodzi mi akurat o ten związany z tym przykład, ale na przykład rozmowa z dziennikarzem w jakiejś stacji, w której jest popis wymowy, w której nie dochodzi do żadnego mądrego wniosku czy jakiegokolwiek rozwiązania sytuacji, problemu, już nie mówiąc o jakiejkolwiek merytoryce, tylko głównie próba popisu wypowiedzenia się. Oczywiście mam nadzieję, że tu nikt nie bierze pod uwagę akurat w tej chwili stacji Radia Maryja, ale czasem niestety zauważam, i to nawet dość często, ale również w takich potocznych naszych spotkaniach, nawet czasem w sytuacjach, gdy na przykład jest człowiek lekceważony, czy w takim wypadku elokwencja, erystyka, czy tam cokolwiek innego byśmy dodali, jest w stanie wszystko załatwić. No, nawet, wie pani, nie przypuszczam, że ktoś przypuści, że wszystko jest w stanie załatwić, ale nawet czasami niczego nie załatwi. Ja bardzo przepraszam, żeby to nie było zrozumiane, że chciałbym jakby negować ten pani wykład i ten wstęp, bo był naprawdę wspaniały. Ale ja bym chciał właśnie trzymać się tego pytania. Bardzo bym prosił o odpowiedź.
Tak. Panie Janie, my o tym powiedzieliśmy na początku, gdy mówiliśmy o trudności z koncentracją. Ten przykład, który pan podał, wskazuje na koncentrację mówiącego, na sobie samym i na, właściwie bardziej na sobie samym niż na treści, którą chce przekazać. To jest po prostu popis, taki właśnie elokwentny, nawet erystyczny, jeżeli to jest dyskusja. I rzeczywiście nie dochodzi wtedy do żadnej komunikacji, żadnego porozumienia i nie zostaje osiągnięty założony cel, dlatego że mówiący chciał jedynie popisać się, zaprezentować sam siebie i to wszystko. I ma pan rację. Tak jest. Wtedy elokwencja nie pomoże, bo my widzimy, że to jest popis, a nie próba nawiązania komunikacji.
Zabrakło miłości.
Tak, też.
Relacji międzyludzkiej.
Tak jest.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
zawsze. Teresa z Warszawy, Warszawa Czerniaków. Chciałam wrócić do okresu dzieciństwa. Ja pani jestem najmłodszą z trójki dzieci. Przypominam sobie, że nasza mama, przypominam sobie jako dziecko jeszcze nie chodzące do szkoły, malutkie, nasza mama mówiła nam, później się okazało, dowiedziałam się, że to jest aforyzm, słowo choć nie z głazu może złamać kości i zabić od razu, złego więc wyrazu strzeż się nawet w złości. Ja nawet sobie tak analizowałam, analizowałam, to teraz się tak nazywa, ale tak myślałam sobie. Krótko mówiąc, jeżeli rodzice od początku, od najmłodszych lat dziecka zwracają uwagę właśnie w tym komunikowaniu, to później to procentuje. A teraz ja studentom też zwracam uwagę, że nie siema i tak dalej, nie będziemy wzywać. Oczywiście nie pozdrowiłam, ale to jest emocja moja, nie pozdrowiłam państwa prowadzących i pani profesor. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Tak, istotną sprawą jest, żeby w nawiązywaniu relacji było to niechęć popisania się, czyli okazania swojej wyższości, pychy, jakiś przejaw pychy, tylko czy i w czym mogę pomóc temu drugiemu, więc wsłuchanie się w jego wypowiedź i uszami, i sercem.
Oczywiście, jeżeli jesteśmy w sytuacji komunikacji, bo tam, gdzie chodzi rzeczywiście o popis elokwencji, na przykład w konkursie krasomówczym, no to tak, to właśnie to jest celem. Natomiast jeżeli się komunikujemy, to tak jak mówiliśmy, empatycznie. Jesteśmy nastawieni na drugą osobę, a te wszystkie skróty typu się ma, to jest oczywiście taki śmietnik językowy, który trzeba wyrzucać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże. Z tej strony Paulina.
Witamy.
Z Kulu. Ja chciałabym zapytać pani magister o to, właśnie o tę koncentrację na samych sobie i o to rozróżnienie, kiedy mówimy naszym uczniom, że mają, że mogą poprawiać swoich bliskich czy ludzi, z którymi akurat się komunikują. Czy nie lepiej byłoby, żeby nasi uczniowie po prostu dawali dobry przykład dobrym, poprawnym posługiwaniem się polszczyzną? Rozumiem, że granica jest tutaj płynna między empatią, a właśnie no, taką skromnością, ale chciałabym tutaj o dookreślenie prosić.
Tak.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Pani Paulino, chodzi o taką sytuację nieoficjalną, powiedziałabym, rodzinną, towarzyską. Jeżeli w rozmowie takiej luźnej, rodzinnej, przy kolacji dziecko zauważa i już wie, że mama źle akcentuje. No to zwyczajnie, tak z miłością powinno powiedzieć, mamo, nie tak się akcentuje. Nie chodzi tutaj o to, żeby młodzi ludzie, nasi uczniowie, gimnazjaliści czy nawet licealiści w jakiś taki sposób ostentacyjny okazywali wobec dorosłych to o to, że oni wiedzą lepiej. Nie w tym rzecz. Raczej mówiliśmy tutaj o takich sytuacjach nieoficjalnych, gdzie dziecko może się poczuć dowartościowane, bo to i wtedy rodzic powinien pochwalić, podziękować. Ja zwykle tak robię, gdy no coś, jakaś literka mi się zgubi, gdy piszę na tablicy. Tak się czasem zdarza. I uczeń no zwyczajnie zauważy. A gdzieś tam się pani pomyliła. Wtedy ja robię to w taki sposób bardzo mocny, żeby to do uczniów dotarło. Mówię, dziękuję bardzo za zwrócenie uwagi, przepraszam za pomyłkę. Dziecko czuje się wtedy dowartościowane, bo ono coś zauważyło i nawet dorosłemu zdarzy się jakaś taka drobna pomyłka, ale to wszystko musi być właśnie w klimacie miłości. Natomiast przestrzegałabym przez taką zarozumiałością i ostentacją. Studenci właśnie też czasem mają taką ochotę poprawiania swoich wykładowców. Ja pamiętam, gdy studiowałam to, gdy coś odkryliśmy w sensie naukowym, no to czuliśmy się mądrzejsi od naszych profesorów. Ale to wszystko mieści się w takich naszych zwykłych relacjach. Natomiast uczy to czujności, takiego uważania na słowa. Podobnie ja staram się uczyć swoich uczniów takiej odwagi w dopytywaniu się, co które słowo znaczy. Często ja świadomie na lekcji używam słów, o których wiem, że uczniowie ich jeszcze nie rozumieją. I czekam, kiedy oni będą zgłaszać i pytać, a co to znaczy. No i stają się coraz odważniejsi, pytają, co to znaczy i robią to bardzo grzecznie, podnoszą rączkę, przepraszam, każę im też, jeżeli nie chcą mi przerywać toku, proszę sobie zanotować na marginesie, a potem mnie o to zapytać. Ale nie wszyscy mają taką odwagę, no więc podaję im inne sposoby poszerzania swojej leksyki, rozumienia nowych słów, które się pojawiają. Bardzo uczniom pomaga taki zwykły przekład. Kiedy czasem pojawia się takie obruszenie, oj, znowu jakieś nowe słowo, jakaś tam, jakaś synestezja, jakaś onomatopeja, po co to komu potrzebne, wystarczy ich odesłać do języka obcego. Na każdej lekcji języka angielskiego czy francuskiego poznajecie nowe słówka. No w języku polskim jest tak samo. To są nowe słówka, których trzeba się zwyczajnie nauczyć. I taki prosty komunikat bardzo, bardzo pomaga. Oni potem, czasem wychodzi to nieudolnie w pierwszych wypracowaniach, kiedy próbują zastosować te słowa, ale dla mnie to jest niezwykle cenne, że oni próbują. Za pierwszym razem się nie udało, ale za którymś razem uda się na pewno. Trzeba tutaj po prostu miłości, pani Paulino, i wyczucia, kiedy mogę nawet mojemu nauczycielowi czy profesorowi zwrócić uwagę, a kiedy raczej byłoby to niestosowne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich zebranych z Stanisław z tej strony. Chciałem zapytać taką rzecz. Jak pogodzić wśród małych dzieci, a czy w ogóle dzieci, które się chce nauczyć i języka polskiego, i gwary, w której się mieszka? Czy to idzie pogodzić? I chciałbym po prostu się dowiedzieć, jak to zrobić, żeby to pogodzić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Tak, panie Stanisławie, poruszył pan niezwykle ważną kwestię. Da się to pogodzić. Język, którego dzieci uczą się w szkole, to jest tak zwany język ogólnonarodowy, język literacki, ogólnopolski, oficjalny. Język, którym posługujemy się w urzędach, w szkołach. Natomiast gwara czy dialekt jest ubogaceniem języka. Do języka ogólnonarodowego przeniknęły pewne słowa i my je w języku tym tak zwanym literackim odbieramy albo jako kolokwializmy, albo przejaw takiej niedbałości językowej. I wtedy często się tak śmiejemy. Jeżeli ktoś powie ino zamiast tylko, to wydaje nam się, że to takie jest niedbałe. Brakuje tutaj wiedzy, że dane słowo pochodzi, jest gwaryzmem. I trzeba uczyć, jeżeli dotyczy to konkretnej gwary, konkretnego dialektu, czy to gwary podhalańskiej, czy może dialektu śląskiego, no to zwykle jest tak, że w domu rodzina, rodzice posługują się właśnie tym dialektem. W szkole natomiast dzieci posługują się językiem ogólnonarodowym. I tutaj musi wystąpić taka dwujęzyczność, zwyczajnie, i trzeba pilnować, żeby dziecko właśnie w szkole na użytek szkoły mówiło tym poprawnym, niepoprawnym, tylko tym językiem ogólnonarodowym, bo gwara jest jak najbardziej językiem poprawnym. Jest ubogaceniem całej naszej kultury językowej. I jednocześnie pielęgnować właśnie tę gwarę, którą dziecko mówi w domu. Ja w czasie studiów swoich poznałam księdza, który pochodził z Kaszub. Był Kaszubem. Mówił oczywiście piękną polszczyzną, no ale z lubością słuchaliśmy, prosiliśmy go, żeby nam coś powiedział po kaszubsku. Nic nie rozumieliśmy, ale było to przepiękne. I on mówił piękną kaszubczyzną i piękną polszczyzną. Da się to zrobić zwyczajnie, tak jakby się dziecko uczyło dwóch, tak jak się uczy niemieckiego i francuskiego, i w jednym i drugim języku będzie mówiło tak samo dobrze.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, tutaj mówi Zdzisław z Warszawy.
Witamy.
Ja się chciałem zapytać pani, która prowadzi wykład. Można, tak?
Proszę,
tak,
bardzo.
Prosimy.
Proszę pani, dziecko to jest niewątpliwie rodzaj nijaki, prawda?
W języku tak. To jest rzeczownik czyli, rodzaju nijakiego.
Czyli zaimek w pierwszym przypadku będzie ono, tak?
Zaimek wskazujący na dziecko, tak, ono.
Ono. Dobrze. A wobec tego zaimek, może pani w czwartym przypadku, jak będzie?
Mówimy, panie Zdzisławie, mówimy o różnych rzeczach. Pan chciałby jak gdyby ustalić, jak używać zaimka ono w odniesieniu do dziecka, tak?
Tak.
Ale nie musimy odmieniać zaimka ono. W Bierniku, bo mówi pan o czwartym przypadku, czyli w Bierniku rzeczownik dziecko brzmi dziecka. I tutaj ono, zaimek ono w języku polskim jest tylko po to, żeby wskazać na rodzaj gramatyczny. Problem to jest, proszę pana, problem językowy, bo dziecko jest albo naturze, albo rodzaju męskiego, albo żeńskiego. To jest albo chłopcem, albo dziewczynką. Ale to jest tak zwany rodzaj gramatyczny i w gramatyce języka polskiego wyróżniamy rodzaj męski, żeński, nijaki. No i zwykle rzeczowniki, które mają końcówkę fleksyjną o, w większości przypadków są to rzeczowniki rodzaju nijakiego. Dziecko, okno, wiadro, ale nie tylko. Rodzaju nijakiego jest także kurczę, ciele i tak dalej. Więc tutaj zaimek ono jest tylko, to jest taki element, przy pomocy którego rozpoznajemy rodzaj. Tak uczymy dzieci, tak są dzieci uczone w szkole podstawowej, gramatyki języka polskiego. Uczy się dziecko rozpoznawania rodzajów gramatycznych, a więc jeżeli stół, jak dziecku pomóc, żeby dziecko wiedziało, że stół jest rodzaju męskiego? Mówimy ten stół, lampa. Dlaczego jest rodzaju żeńskiego? Bo ta lampa. Dziecko to dziecko. To dziecko. I właściwie tych zaimków wskazujących należałoby używać. Natomiast pan użył tutaj zaimka osobowego ono. No i akurat ten zaimek jest niepotrzebny, żeby zidentyfikować rzeczownik dziecko jako rzeczownik rodzaju nijakiego. To są takie kwestie językowe, warto, jest dużo dobrych publikacji, takich poradników językowych i tam te kwestie warto sobie rozstrzygać. Mogę państwu, panu polecić Encyklopedię Języka Polskiego pod redakcją Stanisława Urbańczaka. Bardzo dobra rzecz i tam te wszystkie problemy językowe można sobie samemu rozstrzygnąć.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem polonistą i oczywiście przepraszam. Dziękuję bardzo za audycję. Może na początek. Tak. I chciałam zadać
pytanie. Kogo witamy? Kogo witamy?
Violeta z Podkarpacia.
Dzięki.
Chciałam zadać pytanie pani pedagog. Stoję przed wyborem podręczników. Uczę też języka polskiego w klasach szkoły podstawowej. Chciałabym od września uczyć się już innymi podręcznikami po prostu. Skorzystać z jednych podręczników. I może pani doradziłaby mi, jakie teraz są dobre podręczniki, które wybrać dla dzieci. Naprawdę, no ich jest ogrom jest na rynku, ale naprawdę, no mam taki problem i może pani coś doradzi. Dziękuję bardzo, ja przejdę już na odbiór.
Zapaść,
szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Oferta podręcznikowa jest pokaźna. Ministerstwo zatwierdza podręczniki, ale nie wszystkie zatwierdzone podręczniki są dobre. Ja nie zajmuję się podręcznikami do szkoły podstawowej, ponieważ pracując z nauczycielami gimnazjalnymi bardziej mam większą wiedzę w zakresie podręczników do gimnazjów, ale te same wydawnictwa, które wydają podręczniki do gimnazjów, rozszerzając swoją ofertę, proponują również podręczniki do szkoły podstawowej i liceum. Mogę pani powiedzieć to, z czego wskazać podręcznik, z którego ja korzystam, z którego jestem względnie zadowolona. Względnie to nie znaczy do końca. Korzystam z podręczników w SIP-owskich, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. I analogicznie oni przygotowali ofertę do szkoły podstawowej. Chodzi o to, że w tych podręcznikach jest stosunkowo najmniej błędów. Najmniej. Niestety nauczyciel polonista musi usiąść, podręcznik obejrzeć, przeczytać od deski do deski, zaznaczyć sobie te miejsca, gdzie są pewne nieścisłości, gdzie są wręcz błędy, je skorygować i jakoś omijać. Na pewno trzeba, jeżeli będzie miała pani czas, to trzeba sobie po prostu usiąść i obejrzeć podręczniki różnych wydawnictw. Mogę polecić pani wydawnictwo SIP-owskie, aczkolwiek te podręczniki pewne mankamenty mają.
Po prostu pani te podręczniki lubię. Nie jest to żadna reklama,
nie,
to jest
tak.
Osobista sympatia do akurat do tego wydawnictwa.
Tak jest.
Dziękujemy
Mamy
bardzo.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Płockiego. Witamy. Proszę pani, ja mam takie pytanie. Czy z małym dzieckiem, jak mówimy do małego dziecka, bardzo zdrabniamy, pieścimy się. Ja już mam dorosłe dzieci, mam wnuka i ja ze swoimi dziećmi się, oczywiście przyznaję się, że się bardzo pieściłam i nie umiałam jakoś tak, no kiedy trzeba było, to oczywiście, ale w domku, kiedy byłam z dziećmi i teraz, kiedy jestem z wnukiem, ja mówię bardzo pieszczotliwym językiem. Czy to dzieci właśnie tak bardziej chcą, żeby tak mówić normalnie, ale babcia do swojego wnucia mówi, to moja babcia też tak do nas mówiła pieszczotliwie i to tak nam zostało. I ja też tak teraz nie wiem, jak mam się odnieść do tego, czy to właśnie ma jakiś wpływ na mowę, czy bo na relacje to chyba tak, bo ja do dziś pamiętam język mojej babci i ona nas tak uwielbiała, a my potem za to ją tak bardzo, bardzo kochaliśmy.
Dziękujemy,
to rozumiem. Rozumiem
pytanie. Szczęść Boże.
Pani Mario, nie można powiedzieć, czy dziecko by chciało, żeby mówić do niego normalnym, bo ono nawet nie wie, czy ma tego chcieć. Na pewno, jeżeli będzie pani zwracała się do swoich wnuków, mówiła językiem takim, może tak, jeżeli w głosie pani będzie ciepło, w głosie, to będzie ten przekaz pozawerbalny. Czyli ton głosu będzie łagodny, ciepły, serdeczny. To jak najbardziej wyrazi pani to, o czym pani mówiła. Czyli tą swoją wielką miłość do wnuków. Ale jednocześnie przy tej delikatności, serdeczności, czułości radziłabym używać słów, które brzmią w takim pełnym zakresie, w takim zakresie słownikowym, tak jak już mówiliśmy.
Poprawnej polszczyzny.
Tak, jest większa szansa, że dziecko będzie mówiło od razu czystą, poprawną polszczyzną. Oczywiście w tym zakresie leksykalnym, jaki jest dostępny jego wiekowi. Ja mam za sobą takie doświadczenie. Ja jako dziecko mama opowiadała mi, że gdy zaczęłam mówić, to od razu wypowiadałam pełne słowa, czyste, ładne, jak to mama moja mówiła, okrągłe. I potem dopiero doszłyśmy do właśnie takiej konstatacji, że ani babcia moja, ani mama nie mówiły do mnie w sposób spieszczony. Pewnie nie jest to regułą, ale może wpłynąć na to, że ta artykulacja głosek u dziecka, a głoski w języku polskim są niezwykle bogate, są pojemne. Tutaj już nie będziemy wnikać w szczegóły, ale pewne takie cechy dystynktywne polskich głosek powodują, że potem ten język nie jest taki, jak powinien być, nie jest czysty, nie jest precyzyjny i istnieje takie, może być taki niepokój, że będziemy mówić takim językiem spieszczonym, to potem dziecko później będzie poprawnie artykułowało głoski.
Ale bardzo często dzieci są poprawiane później i się wstydzą,
tak,
że nie potrafią dobrze mówić.
Właśnie, tak. I przeżywają frustrację, bo staje się to już nawykiem. Dziecko tak słyszy, bo przecież...
Bo ono się uczy mówić.
Uczy się mówić ze słyszenia, tak. I tak się uczymy. Dziecko, jeśli oczywiście nie ma kłopotów ze słuchem, to co słyszy, to powtarza. I tak powtarza, jak słyszy. Dlatego właśnie tutaj proponowałabym pani Mario, gdyby uzgodnienie tego komunikatu pozawerbalnego, a więc ton głosu, żeby to ciepło było w tonacji, natomiast słowa niech będą okrągłe.
Bardzo często też zniekształcenie mowy wypływa ze zniekształconej szczęki od smoczka.
Może tak być, tak, no ale od tego są ortodonci i to już trzeba korygować. Czasem też i rodzice, i uczniowie tłumaczą się, gdy ta artykulacja jest niepoprawna, noszeniem aparatu na zębach. Dzisiaj te aparaty są takie, że one nie przeszkadzają w poprawnej artykulacji. Ja też nosiłam aparat ortodontyczny, ale to było dawno temu i on był taki, że komunikacja werbalna była niemożliwa. Więc to nie jest przeszkoda w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka informacji.
Drodzy Państwo, w ramach ogłoszeń podaj informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. To wiadomo, że one uczą dialogu, lepszego zrozumienia siebie, no i właśnie rozmawiania między sobą o tym, czego się nie dało powiedzieć w domu. Taka możliwość jest od 11 do 13 maja w Białymstoku, w Poznaniu, Wrocławiu i Gdyni. W Białymstoku zgłoszenia przyjmują Państwo bernaccy, telefon 608-702-670. Powtarzam, 608-702-670. W Poznaniu zgłoszenia prosimy kierować pod numer 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. We Wrocławiu Państwo ścieginkowie zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 71-373-7010. Powtarzam, 71-373-7010. I w Gdyni Państwo długońscy, telefon 58-719-5404. 58-719-5404.
I jeszcze, proszę Państwa, troszkę lokalna sprawa. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę na Światowe Spotkanie Rodzin z Ojcem Świętym w Mediolanie. I nie tylko, jeszcze sanktuaria alpejskie po drodze. 10-dniowa pielgrzymka dla, powiedzmy, wyjazd z Gdańska, Tczewa i Bydgoszczy. Organizowana przez archidiecezję gdańską, pelplińską i toruńską. Także od 30 maja do 8 czerwca. Szczegóły na stronie rodzina Pelplin, pisane razem, .pl, rodzinapelplin.pl i zapisy u głównego organizatora, księdza Sławomira Ałaszewskiego. Telefon 517 220 145. Powtarzam, wyjazd do Mediolanu na światowe spotkanie rodzin z Ojcem Świętym 30 maja, 8 czerwca. Zgłoszenia ksiądz Ałaszewski 517 220 145. I coś nowego dla Polonii w Anglii. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii organizuje 3-letni kurs poradnictwa rodzinnego pod kierownictwem księdza doktora Władysława Szewczyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. I pierwsza sesja kursu odbędzie się w Polskim Ośrodku Katolickim na Patnej w Londynie przy Ravenna Road w dniach od 4 do 6 maja. I zgłoszenia u pani Doroty Łysiak, telefon 0044 759 878 21 27 oraz u wszystkich księży proboszczów przy Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. To tyle z ogłoszeń. Aha, jeszcze zaproszenie na kolejną audycję 8 maja. Żywy różaniec jako apostolat maryjny w rodzinie. Temat przedstawią redaktorzy miesięcznika Różaniec, ojciec Stanisław Przepielski, ksiądz Szymon Mucha, siostra Wioletta Ostrowska. 15 maja przekazywanie prawdy o miłości przedszkolakom z cyklu Walcz o czystość swoich dzieci. Państwo Magdalena i Piotr Ogrodowczyk. 22 maja każde trudne małżeństwo jest do uratowania. Ksiądz Paweł Dubowik i pan Andrzej Szczepaniak. I odbieramy kolejne telefony. Dzisiaj, przypominam, mówimy o kulturze słowa w środowisku rodzinnym.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Beata z Krakowa. Jestem szczęśliwą żoną od 11 lat i mamą czwórki dzieci. Dzwonię, ponieważ audycja jest mi bardzo bliska przez pewne doświadczenie ostatnich 4 lat. Mieszkaliśmy wraz z mężem na wsi, gdzie zaobserwowaliśmy pewne zjawisko. Piękne budynki, odrestaurowane, właśnie budynki domów kultury i wielkie dla nas zaskoczenie, bo bez życia w środku, czyli zajęcia tylko dla dzieci, dla dorastających również, natomiast brak propozycji dla dorosłych i to nam nie dawało spokoju. Wpadliśmy na taki pomysł, aby zorganizować w tym domu kultury takie wieczory pieśni patriotycznych właśnie dla mieszkańców wsi. Zupełnie właśnie tak bezinteresownie, w związku z tym, że sami wyrośliśmy w oazie i mieliśmy taki nawyk nowej kultury, zapragnęliśmy świętowanie właśnie podzielić z mieszkańcami. I stąd przy wsparciu również przyjaciół udało się zaprosić mieszkańców wsi na pierwszy taki wieczór. Nazwaliśmy to Wyśpiewaj z nami niepodległość. To stało się potem cykliczną już imprezą. Przyniosło wielką radość, ponieważ dorośli przewozili swoich rodziców, wielu dziadków, którzy mieli jedyną atrakcją, prawda, kościół, mszę świętę niedzielną i nigdzie nie wychodzili z domu, a tutaj byli przewożeni na taką imprezę. Sprawiło im to wielką radość. Wróciły różne wspomnienia. Przychodzili również uczniowie z miejscowego gimnazjum, którzy za obecność na tej wieczornicy mieli dodatkowe stopnie czy punkty. Także impreza bardzo też zjednoczyła mieszkańców wsi. Ona się dość rozrosła z roku na rok. Natomiast poszliśmy jakby za ciosem i później obserwowaliśmy również wielką potrzebę nauczenia młodych zabawy bez alkoholu. W związku z tym, że mieliśmy nieopodal naszego domu bar i obserwowaliśmy, jak to młodzi ludzie nie wyobrażają sobie dobrych urodzin czy zabawy bez alkoholu. I stąd nasza taka propozycja dla szkoły, aby pokazać na takim komersie, jak można się wspaniale bawić. Pojechaliśmy na taki kurs dla wodzirejów do ośrodka księdza Blachnickiego w Katowicach, gdzie zjeżdżają się DJ-e i wodzireje z całej Polski i uczą się tych takich nowatorskich metod zabaw integracyjnych. No i wówczas wraz z mężem po takim kursie również zaczęliśmy promować to na wsi, co no, przyniosło wielką też radość i otwartość szkół. Także kilka lat temu ja założyłam też taką firmę właśnie wodzirejską w związku z tą naszą historią. I jakie tego owoce? Zauważyliśmy, że ludzie zaczęli szukać czegoś więcej niż tylko samej zabawy, czyli i też nie łączyć zabawy z alkoholem. My sami włączyliśmy się w organizację takiej ogólnopolskiej akcji Wesela Wesel. I w tym roku właśnie ta kultura słowa będzie krzewiona w Krakowie. To już 18. ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. I ona odbędzie się od 2 do 5 sierpnia. Także 3 dni rodzinnego świętowania właśnie w promieniach kultury słowa i zabawy bez alkoholu, gdzie no sami też mamy małe dzieci, bo 8, 6, 4 i roczek. I widzimy, że dzieci bardzo obserwują nas, rodziców, podczas takich różnych imprez, jak się bawimy, co do siebie mówimy, jak tańczymy. I potem przenoszą te nasze zachowania na zabawy domowe, prawda? Czy urodziny, czy imieniny. Także to Wesele Wesel jest dla nas takim bezpiecznym miejscem, gdzie możemy zabrać nasze dzieci, gdzie nie będziemy się na pewno wstydzili za zachowanie tam obecnych ludzi. Bardziej będziemy wręcz dumni, że jest taka, prawda, impreza, na której dzieci będą mogły czuć się bezpiecznie i będą mogły być otoczone najwyższą kulturą. No, my sami mieliśmy wesele bezalkoholowe i nie zrobiliśmy tego dla siebie, tylko właśnie dla najbliższych, zwłaszcza dla mojego teścia, który jest alkoholikiem. I to było jego pierwsze wesele, na którym się nie upił i na którym nie powiedział za dużo bądź słów, które by kogoś obraziły. Więc niesamowicie pomaga taka kultura, prawda, bez alkoholu w kulturze słowa i opanowania. I też no, pragnę zaprosić wszystkich zainteresowanych. Mogłabym podać tutaj telefon do państwa Gorczowskich, którzy zapisują właśnie na Wesele Wesel. Nie wiem, czy mogę podać telefon.
Proszę bardzo.
604 086 288, to jest Kraków. Takie dodatkowe informacje też na stronie www.weselewesel.pl. Także serdecznie zapraszam, aby pokazać nawet narzeczonym, że taka impreza jest w ogóle możliwa. To spotkanie będzie prowadzone przez najlepszych wodzirejów w Polsce i też no, sami będziemy tam obecni. To spotkanie jest powiązane z rekolekcjami. 3 dni, czyli takie spotkania nawet dla młodych ludzi, nastolatków, którzy mogą przyjechać z rodzicami. My tam będziemy prowadzić takie prelekcje o czystości. Czyli też kultura, prawda, randek, kultura przebywania ze sobą. Będą też spotkania, prawda, dzieci, które będą miały odpowiednie dla swojego wieku przygotowany program i zabaw, i pewne spotkania, prelekcje dla samych rodziców, małżonków. Także bardzo obudowane 3 dni rodzinnego świętowania i chciałam serdecznie zaprosić i też podziękować za tą audycję, która tak podkreśla tą kulturę właśnie poprzez słowo, zachowanie, zabawę. Także dziękuję.
Dziękujemy pani Beato.
No, pani Beato, niezwykle cenna inicjatywa. Gratulujemy. No, jakoś tak jest, że tam, gdzie ludzie bawią się i elementem tej zabawy jest alkohol, to wbrew powiedzeniu, iż potem jakoś się język rozwiązuje po alkoholu, to jednak chyba dzieje się odwrotnie. I to jest niezwykle cenne, że tam, gdzie rezygnujemy z alkoholu, no to trzeba właśnie wejść w tą logosferę, czyli rozmawiać ze sobą. Pani na początku powiedziała o tym wyśpiewywaniu niepodległości i wspólnym śpiewaniu piosenek patriotycznych, niepodległościowych. No tak jest w naszej tradycji, że te dawne pieśni, piosenki, one prezentują właśnie tą dobrą, poprawną polszczyznę, zwłaszcza te pieśni dotyczące XIX wieku, powstań, pieśni skoncentrowane wokół procesu odzyskiwania niepodległości, I wojny światowej, one są niezwykle piękne, jest tam prosty taki ładny, prosty język, niezwykle wzruszający. Gratulujemy Pani inicjatywy i niech Państwo ją kontynuują. Jest to jak najbardziej wchodzenie w kulturę słowa.
Jeszcze raz przypomnę, 18 już Wesele Wesel, organizowane w Krakowie w dniach od 2 do 5 czerwca. Telefon kontaktowy do Państwa Gorczowskich, organizatorów, 604 086 288, więcej na stronie www.weselewesel.pl. Serdecznie pozdrawiamy księdza Władysława Zonzla, z którym 18 lat temu mieliśmy pierwszą audycję i właśnie Wesele Wesel też powstało właściwie tutaj w studiu Radia Maryja, ta inicjatywa, i cieszymy się, że to już 18 lat nabrało rozmachu. W tej chwili już jest i Stowarzyszenie Wesele Wesel założone. Także to inicjatywa się rozrasta i ta kultura właśnie bycia ze sobą jest budowana na zasadach, na zasadach jakichś właśnie chrześcijańskich, bez dodatkowych wspomagających używek. Tak, i odbieramy kolejny telefon.
Jest tak bogate, tak, że jest tak, wystarczające.
Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Urszula z Warszawy.
Na wieki wieków, amen. Witamy Panią.
Chciałam zapytać Panią Profesor, jak reagować, gdy słyszy się straszny stek słów, czy to w metrze, czy w tramwaju, czy w autobusie. Raz od pewnego stałam na przystanku i słyszałam ten okropny stek. I pozwolę przytoczyć króciusieńki wiersz, tylko że zapomniałam, czy kto to napisał. Zaczynał się tak. Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej niż drzewo z ziemią. Jakżeż więc nie kochać ciebie mową, nad której kołyską szumiały wieki księgą lasu świętokrzyską. I długo pracowali prości kołodzieje, stroiciele luteń gospodarstwa słowotwórczego, zanim dźwięk sztuka drukarska przełożyła na karty odciśniętych liter. Tak rósł potoczny język Rzeczypospolitej. I o dziwo, pani profesor, uspokoili się ci chłopcy i powiedzieli, jakiż to śliczny wiersz, kto go napisał, a ja nie pamiętałam. Mówię, może wy mi panowie pomożecie. A teraz poproszę panią profesor, może pani profesor wie, kto to napisał. No i jeszcze jedna jest taka rzecz, gdzie dorosłe osoby, szczególnie panie, bardzo zeplenią. I ja nie wiem, czy to zeplenienie jest takie patologiczne, czy to po prostu jakieś takie wyrażenie dziecinności, czy umizgiwania się. No przecież język nasz polski piękny nie każe zeplenić, prawda? Jak tu reagować? Jak ja tu słyszę w autobusie czy w tramwaju, to ja reaguję, wtedy mówię, nie mogłaby pani być aktorką. No ale jak to, jeżeli w szkole coś takiego, czy to nie można już w szkole naprawiać? Tak, dziękuję ślicznie.
Dziękujemy.
Myślę, że pięknie pani zareagowała i to reagowanie na objawy jakiegoś takiego niewłaściwego posługiwania się językiem zależą od sytuacji. Nie zawsze młodzi ludzie, którzy komunikują się ze sobą przy pomocy wulgaryzmów, zareagują w sposób właściwy i tutaj jednak zalecałabym ostrożność, bo można się narazić.
Dla swojej tak, grupy.
Właśnie. To wszystko zależy od sytuacji. Natomiast to się bierze z takiej maniery, pewnie trochę z tego spieszczania, troszeczkę z niewłaściwego rozumienia samego siebie. Ma pani rację, że to się często zdarza młodym dziewczętom, nawet już młodym kobietom, którym się wydaje, że jeżeli wprowadzą taką manierę do swojej wypowiedzi, one chyba to zresztą robią bardzo nieświadomie, to będą się może bardziej podobały, może będą bardziej atrakcyjne. To chyba wynika i z niewiedzy, i z pewnych niewykształconych kompetencji językowych w szkole. No, na pewno można by było pokusić się o taki żart, że no być może pani, czy może nie była na wszystkich lekcjach języka polskiego w szkole, tak bym sobie zażartowała, kiedy tego właśnie uczono. Wszystko zależy od kontekstu i sytuacji. I w takich sytuacjach tramwajowych, no to lepiej zachować ostrożność.
Tak, bo się ludzie łatwo obrażają i potem...
Tak.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem na wstępie...
Kogo witamy?
Witold z Mazowsza.
Witamy serdecznie.
Chciałem na wstępie przypomnieć, jakie to sytuacje w ostatnim półwieczu, albo nawet jeszcze wcześniej się zdarzyły, które mają taki tragiczny wpływ na zmiany językowe. Otóż jestem w wieku sędziwym i chcę przypomnieć, że w drugiej połowie lat 40. i na przełomie lat 50. Warunkiem wstępu na wyższe uczelnie osób, które nie miały matury, było ukończenie tak zwanego kursu przygotowawczego. I te kursy przygotowawcze przez kilka lat obowiązywały. Szereg osób się na te studia dostawało, inne odpadały, było to różnie. Ale skutki są do dzisiaj widoczne. Otóż cały szereg tych osób, które nie miały matury, uzyskały po latach tytuły profesorskie. I to zaważyło na naszym języku, prawda? Jaki ten język jest dzisiaj? W związku z tym chciałem się najpierw zapytać, jeżeli chodzi o sprawy akcentu, jakie są zasady, które rozstrzygają, oprócz tego, o których pani profesor mówiła, jakie są jeszcze inne zasady, które decydują o akcencie? Czy tradycja miała tutaj jakiś wpływ? Tak. I jaki?
Panie Witoldzie, to są te zasady, o których powiedzieliśmy. Do tego dodałabym jeszcze taką informację. Jest tak zwany akcent fakultatywny. To znaczy są wyrazy w języku polskim, które możemy akcentować albo na trzecią sylabę, albo na drugą sylabę od końca. Podam kilka przykładów. Dotyczy to zwykle imion. Fryderyk albo Fryderyk. Cyceron właśnie, albo Cyceron. Dopuszcza język polski takie akcentowanie. Możemy też mówić o tak zwanym akcencie pomocniczym. Jeżeli wyraz jest długi to znaczy zawierający więcej niż 3-4 sylaby, to wtedy możemy się posłużyć tak zwanym akcentem pobocznym, akcentem pomocniczym. A więc no, na przykład... przedsięwzięcie, prawda? Więc akcentujemy drugą sylabę od końca, przedsięwzięcie, ale możemy sobie dodatkowo wspomóc ten akcent wyrazowy dodatkowym takim niepełnym akcentem, jak gdyby połówką akcentu, a więc możemy powiedzieć przedsięwzięcie. Wszystko zależy od tego, jaki komunikat przekazujemy. Jeżeli to jest jakaś oficjalna mowa, oficjalny tekst typu mowa sądownicza, mowa popisowa, bądź też oficjalne przemówienie, wykład, wtedy osoba mówiąca powinna o to zadbać i robić to świadomie. Gdzie posłużę się tym akcentem pomocniczym? Gdzie, jeżeli kilka razy użyję imienia Fryderyk, no to może już konsekwentnie. Jeżeli Fryderyk, no to już wszędzie Fryderyk, a nie raz tak, raz tak. Inna sprawa dotyczy, troszeczkę jest inaczej w przypadku nazwisk. Nazwisk obcych. Tutaj akcentujemy tak, jak to nazwisko brzmi w oryginale, chyba że nastąpiło spolszczenie tego nazwiska. Takim spolszczonym nazwiskiem jest nazwisko Szekspira. Mówimy Szekspir. No, właściwie powinniśmy wymawiać i akcentować po angielsku, prawda? Szekspire. Spolszczeniu uległo nazwisko Chopina. powinniśmy, co do wymowy, bo pisownie zachowujemy oryginalną, bo tak sobie życzył Fryderyk Chopin, ale właśnie mówimy Chopin, a nie Chopin. I w przypadku nazwisk trzeba to za każdym razem sprawdzić. Jakoś zapytać specjalistów, językoznawców. Ja zawsze pytam swoje koleżanki uczące języka angielskiego czy francuskiego, jeżeli nie potrafię dojść samodzielnie, jak dane nazwisko należy akcentować. Czasem podobnie jest z kalkami językowymi, czyli takimi wyrazami, które przechodzą do języka polskiego i one, te słowa nie ulegają asymilacji, tylko są przenoszone. I to czasem spolszczenie dotyczy albo pisowni, albo wymowy. I wtedy decyduje tak zwany uzus językowy, bo oprócz skodyfikowanych norm językowych mamy zwyczaj językowy i zwyczaj decyduje o tym, że pewna tendencja językowa po jakimś czasie staje się normą. Ale zmiany zachodzące w języku są zmianami nie tak dynamicznymi jak zmiany w technice czy jakichś technologiach. Zawsze żartuję sobie z uczniami, że zmiany w języku nie zachodzą tak szybko jak zmiany kolejnych modeli telefonów komórkowych, a więc to jest kwestia dziesięcioleci. Jest taka instytucja, Instytut Języka Polskiego w Krakowie, który tym się zajmuje. Oni nawet mają swoją stronę internetową, ja w tej chwili nie pamiętam, ale wystarczy wpisać sobie w wyszukiwarkę i w przypadku wątpliwości zawsze tam można zajrzeć, bo nawet słowniki języka polskiego już pewne rzeczy traktują inaczej. Słownik wydany na przykład w roku 2005 inaczej traktuje rzecz zapisu słowa internet, a inaczej słownik wydany w roku 2008. Więc zasady ogólne są takie, jak podaliśmy. Natomiast co do szczegółów, to już trzeba odwoływać się do źródeł albo pytać specjalistów w przypadku języka obcego.
Dziękuję. Czas nam się kończy. Prosimy o krótką wypowiedź.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Ja mam króciutkie faktycznie pytanie. Chodzi mi o ortografię. Czy umiejętność poprawnej ortografii jest dziedziczna? A to dlatego, że mamy trójkę dzieci i nie było żadnych kłopotów. Każde dziecko było no, zwyczajnie przygotowywane do pisania, czytania, może zwyczajnie, no na pewno więcej. Byłam na urlopie wychowawczym z każdym dzieckiem, rozmowa i takie od razu już tłumaczenie, jak wygląda słowo krówka, z jakim u, bo odmiana. I to na takiej zasadzie. Ale nie powiem, że intensywnie z każdym dzieckiem tak pracowałam. I chodzi mi o to, czy ta umiejętność to jest dziedziczna. I bardzo dziękuję za odpowiedź.
Można poznać imię pani?
Teresa z Krakowa.
Dziękuję bardzo.
Ortografia jest sztuką pisania zgodnie z obowiązującymi normami. Jak każda sztuka, można się jej nauczyć. Pewne zakłócenia w poprawnej pisowni dotyczą ludzi ze stwierdzoną dysortografią. To jest pewna dysfunkcja umysłowa, która powoduje, że człowiek zna zasady, ale nie potrafi ich zastosować. I oczywiście im wcześniej taka dysfunkcja u dziecka jest zauważona, stwierdzona, tym lepiej. Z dysortografii można wyjść. Wszystko zależy od głębokości tej, jak głęboka jest ta dysortografia. Natomiast ja rozumiem tutaj pani pytanie, ponieważ wielu rodziców przychodzi i mówi, no tak, on na przykład nie czyta, no bo to my też nie lubimy czytać, więc dziecko nie czyta. Źle pisze, a ja też robiłam błędy ortograficzne. Pani Terezo, coś w tym jest, dlatego że dziecko uczy się poprzez obserwację i nawyk. To dotyczy czytania. Jeżeli widzi czytających rodziców, to samo będzie czytało. Co do ortografii, no to bardzo dobrze pani robi, że gdy dziecko już zacznie pisać, bo już może pójść do szkoły z umiejętnością pisania, to takie najprostsze wyrazy rodzic potrafi mu to wytłumaczyć. Ale jeżeli widzi, że mimo to dziecko popełnia błąd, no to no należy podejrzewać tą dysortografię. I to jest w tej chwili powszechne zjawisko. Nawet pojawiają się takie pytania, czy to jest tak powszechne zjawisko, czy wcześniej tego nie było. Pewnie było, tylko było słabo rozpoznawalne. Dawniej mówiło się, że dziecko się nie uczy, że mu się nie chce, a dzisiaj wiemy o tej dysortografii, więc jeżeli ma pani jakąś taką obawę, to na pewno nie jest to kwestia dziedziczenia, tylko właśnie takiej dysfunkcji. Natomiast dziecko czasem no, może wykazywać pewną niechęć do takiego żmudnego uczenia się tej ortografii, bo to jest kwestia nawyku, wyćwiczenia pisowni, zwłaszcza tych wyrazów, co do których, mówiąc potocznie, nie stosujemy czy to zasady historycznej, fonetycznej czy morfologicznej, tylko trzeba te wyrazy zapamiętać. No i czasem po prostu z lenistwa, z jakiegoś takiego rozkojarzenia dziecko nie ma ochoty się tego nauczyć, a potem problemy narastają i no i jest taki moment, kiedy dziecko jest zagubione, nie umie pisać i nie wiadomo, co z tym zrobić. Trzeba czuwać. Jeżeli widzi pani taki mechanizm, zna zasadę, a jednak jej nie stosuje, to być może jest to podejrzenie o dysortografię.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, czas nam się już kończy. Ja jeszcze tylko wrócę do wesela wesel. Tak jak mówiłem, jak mówili nasi słuchacze, od 2 do 5 sierpnia w Krakowie zgłoszenia przyjmują Państwo Gorczewscy 604 086 288 www.weselewesel.pl. Dziękuję bardzo Pani Małgorzacie Sagan, która jest naszym gościem dzisiaj. Bóg zapłać. No, wszystkiego nie wyjaśniliśmy. O samych akcentach można by sympozjum robić, a nie tylko jedną audycję. Także po prostu rzuciliśmy pewne sugestie. Bardzo ważną sprawą jest środowisko właśnie kulturalne pod kątem słowa w rodzinie, bo czego się dziecko nauczy, to potem stosuje. I ma o wiele łatwiejszy start w szkole, właśnie jeżeli chodzi o potem o wymagania poprawnej polszczyzny.
Tak, należałoby dołożyć starań, żeby środowisko rodzinne było taką logosferą, było wręcz świątynią, gdzie pielęgnuje się słowo. Tutaj oczywiście kwestia Biblii jako Słowa Bożego. Jeżeli dziecko widzi w domu w sposób szczególny wyeksponowaną Biblię, rodzice otwierają, zaglądają, to dziecko poprzez nawyk uczy się zaglądania do tego, pobudza się jego ciekawość. Są to powody do rozmów, do tłumaczenia. No i tak to się rozwija. I dziecko wtedy rozwija się, rozwija swój język. Język jest podstawą wszelkiego kształcenia.
I słuchanie, rozumienie, posługiwanie się mową też służy do przekazywania wiary, do przekazywania miłości.
Komunikowania sobie miłości.
Przekazywania tej Bożej miłości, którą jesteśmy otoczeni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom. Dziękujemy naszemu gościowi, pani Małgorzacie Sagan. Serdecznie Bóg zapłać.
Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Dziękujemy pani Katarzynie za realizację audycji. Żegnamy się z Państwem do kolejnego wtorku.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria zawsze dziewica.